Będziemy czytać Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wersety od 1 do 3. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wersety od 1 do 3. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni i mówiąc o Królestwie Bożym. W dzisiejszym kazaniu chciałbym przypomnieć nam, a może przedstawić też, omówić to, co działo się pomiędzy uczniami i Panem Jezusem w okresie od momentu zmartwychwstania do momentu, kiedy został zabrany do nieba. Jakoś tak się złożyło przez ostatnie niedziele, przez ostatnie kazania, że próbowaliśmy sobie omówić życie Jezusa, przypomnieć fakty z życia Jezusa z ostatniego tygodnia. Później mówiliśmy o ostatnich godzinach życia Jezusa. Później mówiliśmy o tym, co działo się zaraz po zmartwychwstaniu, tak naprawdę to, co działo się w pierwszy dzień, o tym mówił brat Robert w zeszłą niedzielę. A ja dzisiaj chciałbym spróbować poukładać te zdarzenia od momentu zmartwychwstania aż do momentu, kiedy Pan Jezus został zabrany w górę do nieba. Czy materiał Biblii, czy Biblia dużo o tym mówi? Wystarczająco, by zrobić z tego jedno kazanie, a można by z tego zrobić więcej kazań. Myślę, że raz w życiu warto chociaż sobie to wszystko tak szczegółowo poukładać. Ja spędziłem znów trochę czasu, żeby spróbować to pozbierać razem, a dzisiaj się z tym z wami podzielę. Pierwszą osobą, która widziała Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, była Maria Magdalena. Tutaj siostry po lewej mojej stronie. Kolejnymi osobami, które widziały Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, byli, pamiętacie? Dwaj uczniowie w drodze do Emaus. Trzecią osobą, która widziała Pana Jezusa, nie trzecią osobą, tylko no tutaj tym trzecim przy sytuacją, to był apostoł Piotr. O tym mówi list do Koryntian i jedna z Ewangelii. I czwarta, to już była grupa, to była niedziela wieczorem, niedziela po południu, to byli apostołowie. Pan Jezus objawił się apostołom. I w tym fragmencie z Dziejów Apostolskich czytaliśmy, że im po swej męce objawił się, dawał liczne dowody i ukazywał się. I może tą jedną rzecz chcę teraz powiedzieć, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu objawiał się i ukazywał się, a nie przyszedł do uczniów i był z nimi tak jak wcześniej. Wcześniej, można powiedzieć, był z nimi naszym językiem 24 godziny na dobę. Był z nimi cały czas. Ale po zmartwychwstaniu on się im objawiał i ukazywał na jakiś czas, na jakąś chwilę. To było ważne ukazanie się, ważne objawienie. Coś się w tym wydarzyło i Pan Jezus później znikał. I znów nie było go. Jak myślicie, jakie były to okresy, gdzie się pojawiał i później znikał i kiedy znów się pojawił? Właśnie o tym będzie kazanie. Będę pokazywał, w jakich momentach, w jakich okresach czasu pojawiał się i co się działo wtedy, kiedy Pan Jezus się pojawiał, w jakim celu się pojawiał. A więc to mamy ustalone. Pan Jezus nie po zmartwychwstaniu nie przyszedł do uczniów i nie był z nimi 24 godziny na dobę, tylko się ukazywał. Zresztą dokładnie tutaj mówi nam ten fragment z Dziejów Apostolskich, objawiał się i ukazywał się im przez 40 dni, dając liczne dowody, że on zmartwychwstał. Jakie to były dowody, że Pan Jezus zmartwychwstał? O tym już troszeczkę słyszeliśmy, ale ja tylko przypomnę. Były takie dowody, że Pan Jezus powiedział, dotknijcie mnie i patrzcie. To był dowód. Inny dowód był taki, że spożył z nimi posiłek. A pierwszy posiłek, jaki Pan Jezus spożył z uczniami, to była pieczona ryba i plaster miodu. To spożył z uczniami. I także z nimi rozmawiał. A więc pozwolił się dotknąć, pozwolił ich, żeby oni blisko podeszli, zjadł z nimi posiłek, rozmawiał z nimi. Pan Jezus, kiedy przychodził do uczniów, zawsze witał ich po zmartwychwstaniu jednym stwierdzeniem: pokój wam. To są te słowa zapisane w kilku Ewangeliach, że to było to stwierdzenie na przywitanie: pokój wam. To świadczy o tym, że uczniowie byli zaniepokojeni, byli troszeczkę zakłopotani, zwłaszcza, że Pan Jezus się pojawiał i co się działo za chwilę? Znikał. I oni, jak się pojawił, to otwierali oczy, oczy mieli takie wielkie, usta mieli takie duże, a za chwilę im zniknął i się drapali po głowach. Co to wszystko ma znaczyć? Jak to jest? No i co było dalej? Może jeszcze taką myśl wam przekażę. Dlaczego Pan Jezus po zmartwychwstaniu nie przebywał z uczniami cały czas, tylko pojawiał się i znikał, ukazywał się? I tutaj możemy jak gdyby domniemywać, czy możemy to zrozumieć, że Pan Jezus już ich w sposób bezpośredni przygotowywał na odejście. Musieli się przygotować, że Jego nie będzie już z nimi, tak jak do tej pory, gdy byli uczniami. Więc się pojawiał, spędził z nimi chwilę czasu, przekazał im coś i później im zniknął i znów go nie było. I oni się musieli nauczyć tego, że będą funkcjonowali bez tej rzeczywistej obecności Jezusa w ciele, na ziemi. No i drugi raz, i druga rzecz, dla której Pan Jezus się pojawiał i znikał, to jest to, żeby się nauczyli chodzić w wierze, a nie w oglądaniu. Żeby się nauczyli chodzić, funkcjonować w wierze, a nie w widzeniu. Bo Pan Jezus z nimi był, tylko że oni go nie widzieli. On im zniknął i on z nimi był. Tylko oni go w tym momencie nie widzieli. To nie jest tak, że on się ukazał i później sobie gdzieś odszedł i oni sami zostali. Oni go tylko nie widzieli. I później, kiedy Pan Jezus odszedł do nieba, było tak samo. Oni go tylko nie widzieli, a on z nimi był. Przyznamy te słowa: oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I my musimy zobaczyć to samo. Pan Jezus, gdyby zechciał, to by nam się teraz ukazał. Ale byłoby zamieszanie tutaj. Ale właśnie wiara to jest, że pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. I apostołowie się musieli tego nauczyć. Że od tej pory nie będą oczami fizycznymi Jezusa widzieć, ale będą go widzieć oczami swojej wiary, bo on jest z nimi. Więc to ukazywanie się prowadziło ich do tego, że oni mieli się nauczyć chodzić i żyć w wierze. Jak powiedziałem wcześniej, Pan Jezus po zmartwychwstaniu objawiał się, ukazywał się uczniom przez 40 dni. I pierwszy dzień żeśmy przeanalizowali i według Ewangelii następnym objawieniem się, następnym ukazaniem się Jezusa, to od tej niedzieli minęło kilka dni, że drugi raz ukazał się uczniom. Mianowicie jest to zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale 20, Ewangelii Jana 20 rozdział. W 26 wersecie czytamy: a po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. Czy popatrzcie, po 8 dniach, a więc objawił im się w dzień zmartwychwstania, w niedzielę widzieli go i wynika z tego, że kiedy Pan Jezus ukazał się uczniom, to nie było między nimi Tomasza. Bo jakie mamy wcześniej stwierdzenie? 24 werset. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Czy on jeszcze do tej pory Jezusa nie widział? I co powiedział? I powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. Czyli Tomasz do tej pory Pana Jezusa nie widział. I dopiero po 8 dniach od momentu zmartwychwstania jest sytuacja, kiedy znów apostołowie razem z Tomaszem są i wtedy im się Pan Jezus znów objawia, znów im się Pan Jezus ukazuje. To jest taka ciekawa prawda zawarta. uczniowie przychodzą do Tomasza, albo Tomasz wraca skądś tam, no po prostu wyszedł w tym momencie z tego pomieszczenia. No nie było go. Trzeba chodzić na nabożeństwa. Bo jak pójdziemy wtedy Pan Jezus się może objawić i my przyjdziemy. I słuchajcie, On wrócił i oni mówią, widzieliśmy Pana. I oni są tacy podekscytowani, widzieliśmy Pana. I co on na to? O, jak to super, że wyście Pana widzieli. A jak to szkoda? O nie, no Tomasz reaguje jak człowiek. Jeśli nie włożę mego palca, nie uwierzę. I my często też to mamy, tylko w trochę może mniejszej skali, w mniejszym wydaniu, kiedy mówimy komuś, kto nie był na nabożeństwie, ale było niesamowite nabożeństwo. On tak stoi, tak na nas, no tak, było chyba, no nie jest aż tak, wiecie, no już wierzę, że nie należy za dużo mówić, więc tylko pokiwa głową. Ale tego się nie da przekazać, jak było na nabożeństwie. Czy myślicie, że możemy komuś przekazać, jak było na nabożeństwie? Możemy próbować przekazać, tak jak uczniowie próbowali przekazać, że Pana Jezusa widzieli. No niestety, no niedużo z tego się udało przekazać, ale tutaj mamy taką szczerą, autentyczną reakcję Tomasza, że jeśli nie włożę mojego palca, jeśli nie włożę mojej ręki tutaj w bok, nie uwierzę. No i ciekawe jest to, że po 8 dniach Pan Jezus ukazuje się i wśród tych ludzi jest także Tomasz. I Pan Jezus zwraca się do Tomasza, mówi, daj tu swój palec. Pan Jezus to słyszał. On słyszał dokładnie, co Tomasz mówi. I Pan Jezus mówi, daj tu swój palec, chodź, włóż tutaj w moje rany, oglądaj moje ręce, daj tu swoją rękę, włóż w mój bok. Nie bądź bez wiary, ale wierz. I możemy powiedzieć tak, czy Bóg dostarcza nam dowodów? Czy Pan Jezus obraził się na Tomasza za tą reakcję? Myśmy powiedzieli, że taka nieduchowa ta reakcja Tomasza była, taka, żądał zbyt wiele. A czy nie jest tak, że my czasami w rozpaczy modlimy się, Panie Boże, po 10 latach naszej wiary, Panie Boże, jeśli jesteś, to przyjdź i zrób coś z tą sytuacją. Ale Panie Boże, jeżeli mnie widzisz, jeżeli masz o mnie staranie, jeżeli mnie kochasz, to tak samo się modlimy jak ten Tomasz tutaj. Więc sytuacja jest taka, że Pan Jezus nie obraził się na Tomasza, mimo tego, że on po prostu był w tym bardzo szczery, nie był poprawny, nie starał się być poprawny, jak my staramy się nieraz być poprawni, że wiemy, co nam nie wolno powiedzieć, a myślimy, jak myślimy, ale powiemy to, co trzeba. Pan Jezus po prostu był, tutaj Tomasz był zupełnie prawdziwy, autentyczny, szczery. Zareagował tak, jak zareagował. I Pan Jezus przyszedł i dostarczył mu dowód. Dostarczył mu dowód i on już wtedy sam, to było nabożeństwo. Pan mój i Bóg mój i do końca życia, aż go zaprowadzili na śmierć. Apostoła Tomasza się już więcej tego nie wyparł. Tego, co doświadczył w tamtym miejscu. No i co było dalej? Więc po 8 dniach mamy kolejne objawienie. Spotykają się apostołowie razem z Tomaszem, z Panem Jezusem. Kolejny dowód Pan Jezus dostarcza, że On faktycznie zmartwychwstał, że Jego ciało jest ciałem duchowym, ale rzeczywistym, realnym. Można Go dotknąć, można po prostu zobaczyć jeszcze ślady po ukrzyżowaniu na Jego ciele. Tutaj widzimy tą realność zmartwychwstania i znaki wskazujące na to, że to ciało jest inne, ale ma coś wspólnego z tamtym ciałem jeszcze przed zmartwychwstaniem. Istnieją jakieś rzeczy, które się łączą ze sobą. Co było dalej? Mianowicie dalej było to, że zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział uczniom, oni się udali do Galilei. Nie wiem, czy pamiętacie, mówi o tym dwukrotnie Ewangelia Mateusza, że Pan Jezus przed swoją śmiercią w czasie Wieczerzy Pańskiej powiedział do uczniów, że po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei i tam mnie ujrzycie. Jest to Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 32 werset. A więc ukrzyżowanie i zmartwychwstanie nastąpiło w Jerozolimie, czyli tutaj w tym, ale Pan Jezus nakazał im, że mają się później udać do Galilei. A więc uczniowie po tych pierwszych objawieniach w Jerozolimie, kiedy te rzeczy mają miejsce, o których mówię, udali się do Galilei, więc musieli pokonać jakiś czas, jakąś drogę, minął jakiś czas. I mamy 21 rozdział Ewangelii Jana i może przeczytamy werset 14. I tutaj nagłówek nad 21 rozdziałem jest takim: Jezus ukazuje się uczniom nad Morzem Tyberiackim. A Morze Tyberiackie to jest morze, to jest Jezioro Galilejskie. I to jest inna nazwa, to jest Jezioro Galilejskie. A więc, i teraz mamy werset 14. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. A więc nad Morzem Tyberiackim, nad Jeziorem Galilejskim mamy dopiero trzecie objawienie się Jezusa. Wszystko się zgadza. Pierwsze było w dniu zmartwychwstania, drugie było razem z Tomaszem i trzecie dopiero było nad Morzem Tyberiackim. A więc mijają kolejne dni. Kolejne dni, kiedy Jezusa nie ma z nimi, mimo że jest, ale oni Go nie widzą. I oni przybyli do Galilei, bo tak im Jezus kazał. Kazał im: po moim zmartwychwstaniu spotkamy się w Galilei. Idźcie do Galilei. Oni poszli do Galilei, gdzie przyszli? Przyszli nad jezioro, no tam przyszli skąd pochodzili. To była ich kiedyś ich praca, kiedyś był ich zawód, byli rybakami. Jezusa nie ma z nimi, więc poszli i poszli nad morze. No i co się działo nad tym morzem? Mianowicie, gdy tak byli razem, czytamy w wersecie drugim, byli razem Szymon, Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego, a więc łącznie ich tam było chyba siedem osób nad tym Morzem Tyberiackim. Powiedział do nich Szymon, Piotr: idę łowić ryby. No, przyszliśmy nad Jezioro Galilejskie, czekamy na Pana Jezusa, Pana Jezusa nie ma. Posiedzieliśmy trochę, nie wiemy co dalej, więc idę łowić ryby. Rzekli: my pójdziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A więc uczniowie poszli, wzięli łódź, wypłynęli na jezioro i zaczęli łowić ryby i całą noc nic nie złowili. Czy macie jakieś skojarzenia z podobną sytuacją? Sprzed 3 lat? 3 lata temu było tak samo. Piotr całą noc łowił ryby i nic nie złowił. O tym mówi Ewangelia Łukasza, rozdział 4. Opisuje tą sytuację sprzed 3 lat. Że Piotr nic nie złowił. I Pan Jezus nauczał z jego łodzi, później Pan Jezus powiedział do niego: Piotrze, a teraz wypłyń i zarzuć sieci. A Piotr mówi tak: Panie, całą noc żeśmy łowili, nic żeśmy nie złowili, ale Ty mówisz, żebyśmy wypłynęli, więc co zrobimy? Wypłyniemy i zarzucimy sieci. Zarzucili sieci i co się działo? Już nie mogli ich wyciągnąć z powodu. I wtedy Piotr, co zrobił? Wtedy się Piotr nawrócił. Tam, na tej łodzi, uklęknął, przypadł do stóp Jezusa, powiedział: Panie, bądź miłościwy mnie grzesznemu. I wtedy mu Jezus powiedział: od tej pory ludzi będziesz łowił od tej pory. I 3 lata później ma dokładnie ta sama miejsce sytuacja. Piotr po zmartwychwstaniu siedzą nad morzem, nad Jeziorem Galilejskim, czekają na Jezusa, Jezusa nie ma. Wypłynęli, całą noc łowili i nic nie złowili. Już jest ranek. No i wtedy ma to miejsce kolejne spotkanie. A kiedy już było rano, werset 4, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. I z punktu takiego łowieckiego, to jest bardzo ciekawe, bo zarzucenie sieci z jednej strony, a później zarzucenie sieci z drugiej strony, to jest zarzucenie sieci w tym samym miejscu. Praktycznie nie ma żadnego przesunięcia, bo ta sieć układa pod łodzią z jednej strony, a później się układa pod łodzią z drugiej strony. To oni tylko przerzucili sieci i okazało się, że w tym samym miejscu nagle pojawiły się ogromne mnóstwo ryb. Jeżeli pytamy się, albo zadajemy sobie pytanie, czy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu uczynił jakiś cud? No już niestety Wam dałem odpowiedź, bo to pytanie miałem zadać wcześniej. Czy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu uczynił jakiś cud? To był jedyny cud, jaki Pan Jezus uczynił po swoim zmartwychwstaniu, opisany w Ewangeliach. Żaden inny cud nie jest opisany, że Pan Jezus go uczynił. Tylko to był jedyny cud, że uczniowie złowili ryby w jeziorze, w którym najprawdopodobniej tych ryb, nie wiem, czy są te ryby, czy nie, bo oni jako fachowcy, profesjonaliści przez całą noc nic nie złowili, dopiero kiedy Pan Jezus im powiedział, jak mają to zrobić, czyli dokładnie tak samo, ale mają to zrobić na słowo Jezusa. Więc wynika z przekazu ewangelicznego, że to był jedyny cud, jaki Pan Jezus uczynił po swoim zmartwychwstaniu. I to było trzecie się objawienie Jezusa. I od zmartwychwstania, od niedzieli zmartwychwstania minęło już zdecydowanie ponad 10 dni. Po 8 dniach objawił się razem Tomaszowi i innym apostołom i teraz nad Morzem Tyberiackim minęły kolejne dni, bo oni musieli tam dojść i mamy trzecie objawienie. I to objawienie miało też swoje znaczenie, bo kiedy Pan Jezus ukazał się nad morzem, nad Jeziorem Galilejskim, tam miała miejsce bardzo ważna rozmowa dla apostoła Piotra. Właśnie tam nad tym morzem. On po prostu zareagował w ten sposób, że usłyszał, że Pan jest, bo jakby zaczęli wyciągać tą sieć pełną ryb, to od razu wiedzieli, no to na brzegu jest na pewno Pan. I Piotr, tak jak stał, rzucił się, zostawił te ryby, przypłynął do brzegu, spotkał się z Panem Jezusem, tam wymienili, później wszyscy dopłynęli, mieli śniadanie, zjedli posiłek i później Piotr ma rozmowę z Jezusem sam na sam. Wiecie, bo Piotr bardzo czekał na tą rozmowę i Piotr bardzo potrzebował tej rozmowy. Dlaczego? Bo ostatnie jego to spotkanie z Jezusem przed Jego śmiercią nie było dla Piotra zbyt, no takie bym powiedział, budujące. Bo tak naprawdę to ostatnie spojrzenie Jezusa przed śmiercią na Piotra przypomniały mu, że trzykrotnie się go zaparł. I chcę wam też pokazać, że od momentu, kiedy Piotr zaparł się Pana Jezusa, aż do momentu, kiedy Pan Jezus z nim rozmawia, mija ponad 14 dni. Przynajmniej 2 tygodnie mija od tego czasu, od tego momentu na dworze, na podwórku pałacu arcykapłana, aż do rozmowy nad Jeziorem Galilejskim. I Piotr bardzo potrzebował tej rozmowy, bo w jego sercu budziły się pytania, myśli. Zastanawiał się, czy Pan Jezus go dalej akceptuje, czy dalej jest w tym gronie apostołów. Czy dalej będzie mógł pełnić tą służbę, do której został powołany 3 lata temu, dokładnie w tym samym miejscu. I to nie jest, bracia i siostry, przypadkowe, że tam, gdzie Piotr został powołany i usłyszał, od tej pory ludzi łowić będziesz, po 3 latach w tym samym miejscu Pan Jezus z nim rozmawia i kieruje do niego słowa, paś owieczki moje trzykrotnie. W tym samym miejscu, w tym samym rejonie, nad tym samym jeziorem. Tam otrzymuje potwierdzenie tego, że jesteś apostołem, że jesteś powołany, że ja cię dalej wyposażam do służby, że to zdarzenie, które miało miejsce, przykre zdarzenie, że to zdarzenie było ci potrzebne, Piotrze, bo ty myślałeś, że jesteś nie wiadomo kim, że na śmierć pójdziesz za mną, ale jesteś zwyczajnym człowiekiem ze swoimi ograniczeniami. Może twoje słowa wyprzedzają twoje czyny. Twoje słowa wyprzedzają to, kim jesteś. Ale po tej rozmowie Piotr słyszy to, co chciał, co potrzebował tak naprawdę usłyszeć, a mianowicie słyszy te słowa paś, owieczki moje i otrzymuje jak gdyby potwierdzenie swojego powołania w miejscu, w którym został 3 lata temu powołany, aby być uczniem, aby być apostołem. Co się dzieje dalej? Więc mamy trzecie spotkanie nad Morzem Tyberiackim, nad Jeziorem Galilejskim. Mamy trzecie spotkanie. I później Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, mówi nam o kolejnym spotkaniu Pana Jezusa z uczniami. 28 rozdział, werset 16. A 11 uczniów poszło do Galilei, już jesteśmy w Galilei, najpierw było to spotkanie nad morzem, na górę, gdzie im Jezus przykazał. A więc Pan Jezus im kazał właśnie udać się na górę, oni tam na tą górę poszli, w międzyczasie byli nad jeziorem, miało miejsce to spotkanie z tym, tą sytuacją z łowieniem ryb. I teraz 11 uczniów poszło na górę i ja się zastanawiałem, jaka to była góra, która to była góra. I to jest moje zrozumienie, ale myślę, że uprawnione zrozumienie. Zresztą pokażę wam dlaczego. Tak jak to, co się stało nad morzem, nad jeziorem Galilejskim, ma związek z powołaniem Piotra. On tam został powołany i tam zostało odnowione jego powołanie. I moim zdaniem góra, na którą się udali w Galilei, to była góra, na której Pan Jezus wygłosił słynne kazanie na górze. Mimo tego, że tu nie ma nazwy tej góry, ale to była ta góra. Pan Jezus im kazał właśnie pójść do i że się z nimi spotkał właśnie na tej górze, gdzie miało miejsce to kazanie. I jak wiemy, że to kazanie na górze jest kazaniem, które jak gdyby jest konstytucją Królestwa Bożego. Jest kompendium, jest zbiorem najważniejszego nauczania, które przyniósł Pan Jezus. Jest wyjaśnieniem prawa i proroków. To nauczanie, do niego wracamy. Ono jest najdłuższym kazaniem też Jezusa zapisanym w Ewangeliach. I teraz Pan Jezus znów się spotyka z uczniami na tej górze. I co na tej górze się dzieje? Na tej górze właśnie padają te słowa, które chciałbym teraz przytoczyć. Mianowicie słowa od 18 wersetu. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Tam w tym miejscu, gdzie oni słuchali tego kazania. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I teraz. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Właśnie w tym miejscu, gdzie Pan Jezus wygłaszał to kazanie, gdzie przedstawiał to podstawowe, główne swoje nauczanie w kazaniu na górze. W tym miejscu uczniowie się z nim spotkali po zmartwychwstaniu i tu Jezus im mówi, a teraz wy idźcie i wszystkim narodom głoście to, co tutaj słyszeliście. To, co ja wam tutaj przekazałem, czego was tutaj nauczałem. W obecności tysięcy ludzi tu słyszeliście nauczanie o Królestwie Bożym. I teraz idźcie i głoście to wszystkim narodom. Więc tam w Galilei Pan Jezus po raz kolejny na górze ukazuje się uczniom i daje im to poselstwo, daje im to powołanie. To jest wydarzenia, to są wydarzenia w Galilei. Co było dalej? Mamy krótko, mało czasu, żeby te 40 dni zebrać, ale chcę wam to spróbować jakoś wymalować, przybliżyć, co było dalej. Po spotkaniu się Jezusa z uczniami w Galilei, oni powrócili do Jerozolimy. Był powrót do Jerozolimy. Dlaczego był powrót do Jerozolimy? Dlatego, że Pan Jezus został zabrany do nieba z jakiego miejsca? Z Góry Oliwnej, która znajduje się w pobliżu Jerozolimy. I tam się z nimi spotkał kolejny raz. Oni wrócili i teraz jesteśmy w Dziejach Apostolskich albo w Ewangelii Łukasza. Może Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. I od 46 wersetu czytamy takie zdania. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Więc z tekstu widać, że to się dzieje w Jerozolimie. Pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przeobleczeni mocą. I wywiódł ich aż do Betania. Betania była, przylegała prawie do Góry Oliwnej. To była wioska, która przylegała do góry. I wywiódł ich do Betanii i podniósł ręce swoje, błogosławił ich i stało się, gdy ich błogosławił, że się z nimi rozstał. Więc te słowa, one też korelują z tym, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich mamy zapisane, a gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął ich sprzed ich oczu. Więc widzimy, tutaj już jest nie Galilea. Tu jest z powrotem Jerozolima, Góra Oliwna, ten rejon. Pan Jezus po raz kolejny objawia się swoim uczniom i tutaj im bardzo wyraźnie mówi o Duchu Świętym. Teraz, kiedy już otrzymaliście to, ja wam przekazałem po moim zmartwychwstaniu to, co miałem wam powiedzieć. Teraz oczekujcie obietnicy Ojca. Teraz pozostańcie w mieście. I inaczej chcę powiedzieć, pamiętajcie, od tego momentu już się wam nie będę ukazywał. To jest już ostatnie moje objawienie się, kiedy wam się objawiam całej waszej grupie. I powiedział do nich, czekajcie na moc Ducha Świętego, weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I wyprowadził ich z Jerozolimy właśnie na Górę Oliwną w pobliżu Betanii. I oni tak patrzą na niego i on nagle zaczyna co robić. Wyciąga ręce, błogosławi ich, unosi się i został zabrany do nieba. I tak mniej więcej na podstawie tego, co jest zapisane w Ewangeliach, tak możemy to jest, nie możemy więcej wiedzy wyciągnąć na podstawie tego, co jest w Ewangeliach, ale myślę, że ten obraz, on się nam układa. W tym okresie Pan Jezus kilkukrotnie objawiał się swoim uczniom. Każde objawienie miało swój jasny cel. Coś Pan Jezus chciał przez to objawienie osiągnąć. Pokazać się, że On dać dowód swojego zmartwychwstania, to jest jedna rzecz. Załatwić sprawę z Tomaszem, który żądał tego włożenia palca w rany. Uczynił cud nad Morzem Tyberiackim. Porozmawiał z Piotrem o tym, wiecie, co miało miejsce wcześniej i potwierdził jego powołanie. Tam na górze, gdzie wygłaszał kazanie na górze, powiedział, a teraz wy idźcie i czyńcie uczniami, nauczając wszystkie narody tego, co słyszeliście ode mnie. Później z nimi spotkał się znów w Jerozolimie i powiedział, tutaj, w tym mieście oczekujcie obietnicy, którą Ojciec dał, że wyleje Ducha Świętego i kiedy moc Ducha Świętego stąpi na was, będziecie mi świadkami. I jeszcze zrobili sobie z Jerozolimy spacer na Górę Oliwną w okolice Betanii, to nie było daleko. I tam się Pan Jezus z nimi rozstał. Tak możemy zebrać te wydarzenia, które miały miejsce po Jego zmartwychwstaniu. Oczywiście to nie jest wszystko, bo w międzyczasie gdzieś ukazał się jeszcze 500 osobom. Ale już tutaj nie mamy szczegółów zapisanych. Jacy to byli ludzie i w jakim momencie się to stało? Czy to było na jednym zgromadzeniu, że naraz wspólnie zebrało się tyle osób i Pan Jezus się objawił tej 500-ce, tam jest nawet powiedziane ponad 500 osobom? Czy to były takie różne objawienia, ale Ewangelie nam już tutaj nie dają żadnej podstawy, żeby tutaj coś próbować jakoś to spekulować, w jakim miejscu i w jakim czasie to się wydarzyło. I teraz próbując zebrać to kazanie, chcę je podsumować, mianowicie tym je chcę podsumować, że chcę wam i sobie przypomnieć, już nie zdarzenia, bo zdarzenia omówiłem wcześniej, ale chcę przypomnieć polecenia, które Pan Jezus skierował do uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Te wypowiedzi Jezusa po zmartwychwstaniu tworzą razem złączone ze sobą misję uczniów, apostołów i misję Kościoła. Te zebrane razem, bo zauważyłem, że my często, mówiąc o tym, co Pan Jezus powiedział po zmartwychwstaniu, robimy to wycinkowo, czyli w oparciu o jedną wypowiedź. Gdzieś z jednej Ewangelii, może z dwóch Ewangelii. Ale trzeba zebrać wszystkie wypowiedzi, by zobaczyć w całości, co Pan Jezus nakazał uczniom. Dopiero zebrane te wypowiedzi z różnych miejsc tworzą nam całość. Co się zawiera w tym ostatnim, jak mówimy, ostatnim powołaniu czy posłannictwie? Otóż posłuchajmy. Pierwsze słowa to jest Ewangelia Jana, 20 rozdział. Ewangelia Jana, 20 rozdział, wersety 21 i 22. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Oto jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekł, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. To były jedne z pierwszych słów, jakie Jezus powiedział do uczniów po zmartwychwstaniu. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, weźmijcie Ducha Świętego. A więc w tych zdaniach mamy zawarte to, że Pan Jezus mówi, ja zostałem posłany na ten świat. Ja zostałem posłany na ten grzeszny świat. Ojciec mnie, Syna Bożego, ja, Święty Boży Syn, przyszedłem na ten grzeszny świat. Byłem tutaj na tym świecie 33 lata, przez 3 lata pełniłem moją służbę. W tym czasie wy byliście moimi uczniami, przyglądaliście się wszystkiemu, co czyniłem. Teraz odchodzę do Ojca i tak jak Ojciec posłał mnie, tak teraz ja posyłam was. To były bardzo jednoznaczne słowa, czytelne i zrozumiałe dla uczniów. Druga rzecz, która została powiedziana, która tworzy to, co zostało powiedziane po zmartwychwstaniu do uczniów, to jest Ewangelia Marka, rozdział 16, werset 15. I tutaj Pan Jezus mówi takie słowa. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię lub głoście dobrą nowinę wszystkiemu stworzeniu. To jest drugie zdanie ważne, które zostało wypowiedziane do uczniów, do apostołów po zmartwychwstaniu. I może chcę powiedzieć taką rzecz, że tu jest użyte słowo to głoście Ewangelię, głoście dobrą nowinę i musimy wiedzieć, że sens tej wypowiedzi dobra nowina wiąże się z tym opowiadaniem o triumfie i zwycięstwie Chrystusa. Jeżeli nie przekazujemy informacji o zwycięstwie Chrystusa, nie jest to dobra nowina. Dlaczego? Dlatego, że w pierwotnym znaczeniu słowa dobra nowina odnosiła się do takiego kontekstu, że oto toczyła się bitwa między dwoma armiami. I oczywiście było tak, że nie było środków łączności takich, że online można było obserwować, co się dzieje na polu bitwy. Sytuacja polegała na tym, że kiedy jedno wojsko czy jedna armia zwyciężała, to z tej armii był wyznaczany człowiek albo sam się ten człowiek wyznaczał, że biegł do króla, aby powiedzieć o tym, że armia zwyciężyła. I właśnie ten człowiek, który przylatywał i przynosił informacje o zwycięstwie, on przynosił dobrą nowinę. On głosił Ewangelię. Przynosił informacje do króla, nasza armia odniosła zwycięstwo. Takie było pierwotne znaczenie tego słowa, dobra nowina. Bracia, siostry, kiedy my chcemy dzisiaj ogłaszać dobrą nowinę, to musimy ogłaszać, że Pan Jezus pokonał śmierć, pokonał grzech, czy po kolei pokonał grzech, pokonał śmierć i pokonał szatana. Wypowiadamy dobrą nowinę. Jest zwycięstwo, którego dokonał Jezus Chrystus. Bitwa jest co? Wygrana. Jest zwycięstwo. Bitwa jest wygrana. A zwycięzcą jest Boży Syn. To jest bezwzględna część dobrej nowiny. Ogłoszenie tego, że Jezus po prostu zwyciężył. Bo takie było pierwotne znaczenie tego słowa. Co jest dalej? Dalej, już to czytałem, teraz nie będę odczytał, teraz tylko powiem. Trzecią rzecz, jaką Pan Jezus przekazał swoim uczniom, to właśnie tam na górze przemienienia. Tu jest to zupełnie inny kontekst, bo tam właśnie, gdzie wygłaszał to kazanie, teraz mówi o tym, idźcie tedy i czyńcie uczniami, albo inne tłumaczenia, 6 razy używają polskie tłumaczenia, nauczajcie, idźcie tedy i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. I tutaj jest już nie tylko mowa o przekazaniu dobrej nowiny, ale o nauczaniu tego wszystkiego, co Jezus nauczał. A więc w tym powołaniu, tutaj w tym przekazie jest przekażcie teraz to wszystko, co ja was nauczałem. Idźcie, czyńcie uczniami, czyli dajcie przykład i przekażcie moje słowa, które ja wam przekazywałem. Teraz to przekażcie następnym, to jest powiedziane wszystkim narodom. Nauczajcie wszystkie narody to, co słyszeliście ode mnie w nauczaniu, które ja przekazałem wam. A więc tak naprawdę tutaj w Ewangelii Mateusza to jest przekaz, to jest powołanie do przekazania całości nauczania, bo to jest powiedziane wszystkiego. Wszystko, co wam przekazałem, teraz idźcie to przekazać innym. Czy to nauczanie Jezusa musi być w 100% w całości przekazane następnemu pokoleniu. Kolejne zebranie, to co Pan Jezus powiedział uczniom po zmartwychwstaniu, to jest Ewangelia Łukasza. Czytałem to 24 rozdział, werset 47, 49. Pan Jezus powiedział, że w imię moje ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie. To jest kolejne upamiętanie. Czyli przekazując dobrą nowinę o zwycięstwie Chrystusa, wzywamy ludzi do czego? Do upamiętania przed Bogiem. Mówimy, Chrystus zwyciężył, dlatego trzeba się upamiętać. Wzywamy ludzi do upamiętania. Pan Jezus powiedział, ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie. A więc informacja o zwycięstwie Chrystusa bez wezwania do upamiętania nie jest pełnym przekazem. Pamiętajcie, nie jest pełnym przekazem. Mówimy o zwycięstwie Chrystusa i wzywamy ludzi do upamiętania się przed Bogiem. To jest bardzo ważne. I dalej Pan Jezus powiedział, zsyłam na was obietnicę Ojca i czekajcie w mieście, aż zostaniecie przebleczeni mocą z wysokości. I na koniec Dzieje Apostolskie, rozdział 1, werset 8. Tutaj Pan Jezus znane słowa wypowiada, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. A więc weźmiemy moc Ducha Świętego i będziemy świadkami, to jest słowo martus greckie, od tego pochodzi słowo świadek i męczennik. Od tego greckiego słowa pochodzi słowo świadek, to jest jedno słowo, świadek, męczennik. Co to oznacza? To słowo jest użyte, żeby nam przekazać jedną rzecz. Będziecie świadkami, czyli będziecie dostarczać dowodów na moje zmartwychwstanie i będziecie gotowi za te dowody umrzeć. Tak jak się czasami mówi, czy jesteś gotów rękę za to dać? Ktoś coś mówi, a my go pytamy, dasz za to rękę? Dasz sobie rękę za to odrąbać? To jest taka alegoria, taka przenośnia, żeby potwierdzić, czy faktycznie to, co jest prawdą. A Pan Jezus powiedział, wy będziecie dostarczać dowodów na to, że ja zmartwychwstałem i będziecie gotowi za te dowody umrzeć. I tak też stało się w życiu większości apostołów, 11. Bo byli gotowi za te dowody umrzeć i umarli za te dowody. A więc reasumując, co Pan Jezus przekazał swoim uczniom po zmartwychwstaniu? Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu przekazał uczniom, posyłam was do ludzi. To jest bardzo ważne. Posyłam was do ludzi. Ludzie tutaj są najważniejsi w tym sensie, że to do nich. Tak jak Ojciec mnie posłał na ten grzeszny świat, tak ja was posyłam do ludzi. Nie możemy o tym zapomnieć. Jesteśmy posłani do ludzi. Druga rzecz, mamy głosić dobrą nowinę, czyli ogłaszać zwycięstwo Pana Jezusa, że Pan Jezus zwyciężył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Grzech pokonany, śmierć pokonana, diabeł pokonany. Trzecia rzecz, przekazując tą dobrą nowinę, wzywamy ludzi do opamiętania się przed Bogiem. A teraz opamiętajcie się, zmieńcie swoje życie, bo Pan Jezus dokonał tego dla nas. Czwarta rzecz, czynimy uczniami, czyli nauczamy, przekazujemy to nauczanie, które Pan Jezus nam przekazał, które nam dał. My to wszystko przekazujemy teraz następnym pokoleniom, następnym ludziom, którzy przeżyli, którzy uwierzyli, którzy się opamiętali. I na koniec jesteśmy świadkami, żywymi dowodami zmartwychwstania Chrystusa. Na ile jestem żywym dowodem zmartwychwstania Chrystusa? Na tyle, na ile moje życie zostało zmienione. Moje życie zostało zmienione, jestem żywym dowodem, że Chrystus zmartwychwstał. I to przedstawiam innym ludziom. Moje życie jako dowód na Jego zmartwychwstanie. I oczywiście Słowo też jako dowód na Jego zmartwychwstanie. I weźmiemy moc Ducha Świętego, bo nam też jest to obiecane. Tak jak było obiecane apostołom, że to wszystko ma być, to słowo może być wypełnione tylko wtedy, kiedy moc Ducha Świętego na nas stąpi. Więc co Pan Jezus powiedział uczniom po swoim zmartwychwstaniu? Powiedział, a teraz pora, abyście zaczęli służyć. Bo to nie dotyczy jakiegoś jednego wycinka głoszenia tylko Ewangelii. To, co Pan Jezus powiedział uczniom, było wezwaniem bardzo szerokim do tego, aby teraz zacząć służyć i iść do ludzi, tak jak On został posłany do ludzi. Pan Jezus przez 3 lata tę służbę, tę misję wypełniał, umarł za grzechy, złożył ofiarę, zmartwychwstał, ukazywał się później uczniom przez 40 dni i powiedział, i teraz przekazuję to wam. Wy teraz będziecie to kontynuować, co ja robiłem. Weźmiecie moc Ducha Świętego i w moje imię, w moim imieniu pójdziecie do ludzi. Oto czas, był czas uczenia się, oto czas służenia. Był czas chodzenia za mną, oto czas odpowiedzialności, oto czas służenia. Oto moc Ducha Świętego, która na was wstępuje i teraz będziecie mi służyć. I skończę refleksją moje kazanie. A najpierw przykładem. Co prawda śnieg stąpia, bo to jest przykład o śniegu. Ale jeszcze zimę czujemy, tak? Bracie, siostry, nie będzie to trudne. Spróbujcie sobie wyobrazić, że cały ten plac przed pocztą tutaj jest zasypany śniegiem. Tak na 20 centymetrów. Jeszcze niedawno było to widać. I teraz jako zbór ja proszę, słuchajcie, idziemy teraz na ten plac. Ilu nas tutaj jest? Ponad 100 osób. Wychodzimy i stajemy tam na tym placu. I stoimy tam. Rozglądamy się, stoimy. Tupiemy nogami, przebieramy. Stoimy na placu. Co się będzie działo dalej? Podejrzewam, że ktoś zrobi śnieżkę. I rzuci do kogoś. No i się zacznie. Jak on rzuci, no to drugi zrobi też śnieżkę i też rzuci. I najpierw porzucamy do siebie trochę śnieżkami. Ale wiecie, no to słaba adrenalina. Więc co zrobimy dalej? A może ktoś komuś za kołnierz wrzuci? Tak? Bo zabawa na śniegu, jak się rozwija, to się rozwija. A ktoś zacznie budować może jakiś mur i będziemy tam stali, rzucali, ktoś komuś za kołnierz. A jak się dobrze rozkręcimy, to ktoś kogoś wywróci, potarza w tym śniegu. Niechcący się do oczu dostanie, za kołnierz. I się może okazać, że była fajna zabawa no, na śniegu, ale ten jest obrażony, tamten niezadowolony. Ten ma jeszcze inne pretensje, że dostał w głowę od tyłu, a tak się nie robi. Jeżeli by nas wyprowadzić na śnieg i kazać nam tam godzinę stać bezczynnie, jestem przekonany, że zaczniemy rzucać do siebie śniegiem. Ale gdyby było inaczej, gdybyśmy wyszli, każdy z nas dostał szuflę. No to byłaby sprawa jasna. No, mamy godzinę czasu, trzeba odśnieżyć ten plac. Każdy wziąłby swoją szuflę, zajął się odśnieżaniem. Później byśmy przyszli tu, zrobilibyśmy sobie herbatę. Ach, fajnie odśnieżone. Zaśpiewajmy, podziękujmy Panu Bogu, że mieliśmy siłę. Jeśli nie służymy, to do siebie rzucamy. A jeśli śnieżki zamienić na to wyposażenie, o którym Pan Jezus powiedział, że go mamy. Śnieżkę zamienić na miecz. Rękawiczki zamienić na tarczę. To jaki będzie owoc i skutek tego? Chcę to powiedzieć jeszcze raz. Jeśli nie służymy, to będziemy do siebie rzucać. Będziemy destrukcję wprowadzać. A Pan Jezus powiedział, po moim zmartwychwstaniu, oto idźcie i służcie mi. Ja będę z wami, ja wam będę błogosławił, moc Ducha Świętego będzie nad wami i będzie nad tym błogosławieństwo. Mógłbym to bardziej wprost powiedzieć, ale daruję sobie i wam. Chciejmy powstać do wspólnej modlitwy, chciejmy wspólny czas spędzić z naszym Panem.